Zacznę może takim świadectwem. Moja żona, mamy tutaj gości z Mińska, mamy z córką. I moja żona razem z dziewczynami poszła do pewnej restauracji nad kanałem. I siedziały sobie przy stoliku. A mój najmłodszy syn, który został, bo dwójka starszych pojechała na wakacje, był taki kącik dla dzieci i tam się bawił. Mnie nie było, także żona prosiła mnie, żebym on powiedział, bo już 3 razy tą historię słyszałem. I bawił się tam i przyszła jedna, było mało ludzi w restauracji. I przyszła jedna z pań, kelnerek, i się z nim zaczęła bawić. Razem z Korneliuszem. I po chwili odeszła do swoich spraw. Więc on tam gramolił się na jakiś taki wysoki stołek i powiedział do niej: chodź się bawić. Ona mówi: nie mogę, bo mnie strasznie nogi bolą. Na co Korneliusz mówi: mam pomysł. Jezus jest najlepszym lekarzem. To ja pomodlę się o twoje nogi. No i ona była w takim szoku, że tak patrzyła na niego. Druga kelnerka podobno też. Więc on podszedł, położył na nie rękę i powiedział: Panie Jezu, ja cię bardzo proszę. A tak jak to on potrafi się modlić? Proszę cię, żeby to nogi nie bolały. I mówi: amen. I mówi: i co, nie boli? Ona mówi: nie boli. No chodź się bawić. Także to był jego sposób ewangelizacji pani kelnerki. Nie będę opowiadał, może żona wam prywatnie opowie, jak ona, jak moja żona zareagowała. Także to tak w ramach świadectwa. Moje starsze dzieci zaczynały od 5-6 lat ewangelizację, także ten ich pobił w wieku jeszcze niepełnych 4 lat ewangelizuje. Chciałbym dzisiaj dokończyć ten cykl kazań o uczniostwie, także dzisiaj będę mówił też troszeczkę o uczniostwie jeszcze, co to znaczy być uczniem Jezusa Chrystusa i podążać za Nim. Zacznę takim pytaniem, które skończyłem tydzień temu kazanie. Jeśli chodzi o nas, o Kościół w Giżycku, kogo Ty naśladujesz w ewangelizacji? Kogo ze zboru naśladujesz i mówisz: chcę tak ewangelizować i dzielić się Jezusem Chrystusem, jak ta osoba się dzieli? Bo Jezusowi chodzi o nawróconych ludzi. Więc jeśli ktoś z nas w tym Kościele ma problemy z głoszeniem Ewangelii, to powinien znaleźć kogoś innego w tym Kościele, kto nie ma problemów z głoszeniem Ewangelii innym, nie wstydzi się, wie, co ma powiedzieć i ma efekty tego, że ktoś się nawraca. Kogo naśladujesz? Kogo w tym Kościele w Giżycku naśladujesz, jeśli chodzi o uświęcenie? Może być to osoba, która żyje, a może to być osoba, która już umarła. Bo były też tutaj osoby, które chodziły z Bogiem. Kogo naśladujesz, jeśli myślisz o uświęceniu, rezygnacji z grzechu? Czy jest ktoś w tym Kościele, kogo naśladujesz, chciałbyś, albo chciałabyś, żeby twoje życie było tak jak tej osoby? Albo żyjącej, albo już nieżyjącej siostry albo brata. Wiecie, bardzo łatwo jest naśladować pastora ze Stanów Zjednoczonych, którego w życiu na oczy nie widzieliście. Albo bardzo łatwo jest naśladować pastora z Ukrainy, którego też nie widzieliście na oczy. Znanych, którzy napisali książki, z którym nigdy nie rozmawialiście, nie zjedliście obiadu, ale uważacie go za wielki autorytet. Tylko że to jest taki dziwny autorytet. Kiedy Biblia mówi o uczniostwie i o naśladowaniu kogoś, to mówi o żywych. Albo o kimś, kogo znałeś i żył tutaj w Giżycku, a ktoś, kto już odszedł do Pana. Kogo naśladujesz, jeśli chodzi o twój język, o twoje wypowiedzi? Jeśli chodzi o delikatność twoich wypowiedzi, uprzejmość, brak przekleństw, brak plotkarstwa, z czym wielu wierzących ma poważny problem. Kto jest dla ciebie wzorem w zborze w Giżycku? Jeśli chodzi o twój język, to chciałbyś, żebyś był taki jak ty. Kto? Kogo naśladujesz w przywództwie? Jeśli patrzysz na przywództwo w Kościele, bycie liderem, przywódcą, to jakim bratem chciałbyś stać się albo siostrą? Kogo naśladujesz? I powiem wam, że mógłbym te pytania jeszcze mnożyć, ale jeśli twoja odpowiedź na te pytania, które postawiłem na początku tego kazania, brzmi Jezus, to nadal nic nie rozumiesz z czterech kazań, które wygłosiłem. Jeśli odpowiedź brzmi Jezus, to nadal nie rozumiesz, o czym ja nauczam. Bóg nam dał wzory do naśladowania w postaci żywych ludzi. Dlatego we wcześniejszych kazaniach pokazywałem wam wersety, dzisiaj też pokażę, że Jezus mówi, że Paweł, apostoł, mówi: bądźcie tacy jak ja. Mojżesz mówił: naśladujcie mnie. Mojżesz stawał i mówił: macie robić tak, jak mi Bóg nakazał. I wielu postaci, o których czytamy z Biblii, oni byli wzorem do naśladowania. Generał Jozue pod koniec swojego życia kazał zebrać się całemu narodowi, stanął jako staruszek już, kiedy zdobyli już ziemię obiecaną, i powiedział: mój dom i ja chcemy służyć Panu, a wy za kim chcecie iść? Kogo chcecie naśladować? I Bóg tak to poukładał, że chrześcijaństwo jest bardzo praktyczne. I polega to na tym, że jeśli Jezus zmienił twoje życie, zmienił twój charakter, twój sposób myślenia, twoją rodzinę, to kiedy idziesz do sąsiada albo do kogoś z twojej bliskiej rodziny, mówisz: zobacz, co Jezus zrobił ze mną i z moją rodziną. Może to zrobić z tobą. Ale kiedy idziesz do sąsiada i mówisz: słuchaj, Jezus chce, żebyś był taki jak On, naśladuj Jezusa, to tak jakbyś ludziom mówił o ufolutku, którego nigdy nie widzieli. Ludzie potrzebują konkretnych wzorców do naśladowania. Więc kiedy czytamy Biblię o uczniostwie, to mówimy o naśladownictwie. Więc jeśli postawiłem wam pytania i siedzisz w ławce, mówisz: ja będę naśladował tylko Jezusa, to nadal nie rozumiesz nic z Biblii. Jezus jest tym, w którym mamy się przeglądać. Z Nim mamy się porównywać. Ale jeśli w życiu kogoś z was jest Chrystus, to Bóg chce, żebyś zaraził swoją postawą życia innych. A jeśli ty czegoś nie umiesz, to Jezus mówi: to znajdź sobie w zborze kogoś, kto to umie, i się naucz od niego. Nie umiesz mówić innym o Jezusie? Możesz dzisiaj po nabożeństwie porozmawiać z Korneliuszem. On ci powie, jak to robi. On, kiedy wczoraj byliśmy w Konopkach, poszliśmy nad jezioro, byli ludzie z Ostrołęki. Z Ostrołęki. Rodzina była. On podszedł do faceta w spodenkach, zaczął z nim rozmawiać i później już chodził tylko za nim. Bo facet z nim zaczął rozmawiać i był dla niego miły. On nie ma żadnych skrupułów. Jeśli widzi, że ktoś chce z nim rozmawiać, to on je odpuści już. Dlatego powiedziałem do tej rodziny, że nie jest bezpiecznie się z nim zaprzyjaźnić, bo już wam nie odpuści. I tak było. Jeśli nie wiesz, jak rozmawiać z ludźmi, ucz się od tego, kto umie to robić. Jeśli nie wiesz, co to znaczy być przywódcą Jezusa Chrystusa, ucz się od kogoś, kto wie. A jeśli na wszystkie odpowiedzi brzmi: ja naśladuję Jezusa, no to jak się Jezus odzywał do swojej żony? Jezus jest naszym Panem, Bogiem i Mistrzem, ale Jezus najpierw uczy pewnych ludzi i chce, żeby ci ludzie uczyli kolejnych. Czyli ci kolejni mają naśladować tych, których już nauczył. Dlatego rzadko Jezus przychodzi bezpośrednio i mówi do ciebie w postaci, ci się objawia, kiedy się modlisz w pokoju, mówi: rób tak i tak, myśl tak i tak. Nie. Kiedy czytasz Biblię, jest wyraźnie, pamiętacie przypowieść Pana Jezusa, kiedy mówił, że umarł bardzo bogaty człowiek i Łazarz, który pod jego schodami spał? I ten bogacz przekonywał Jezusa tam w niebie, Abrahama, nie Jezusa: poślij kogoś z umarłych, to przekona moich braci, żeby nie przyszli na to miejsce męki. No co Abraham odpowiedział? Mają Mojżesza i proroków. Niech ich słuchają. Nie powiedział Abraham: no twoi bracia powinni naśladować Jezusa i Boga słuchać się. Zobaczcie, jaką dziwną odpowiedź miał Abraham. mają Mojżesza i proroków, ich mają słuchać i naśladować. To powiedział nasz mistrz Jezus Chrystus. W innym miejscu Jezus mówi: posłałem do was proroków i moich ludzi, mieliście ich słuchać i naśladować, a wyście ich pozabijali i będziecie zabijać. Kiedy czyta się nawet słowa Ewangelii i wypowiedzi Jezusa, to Jezus mówi: poślę do was wielu. Pamiętacie, kiedy szedł na ukrzyżowanie i ludzie płakali, kobiety, a on mówi: nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą. Bo wiele razy jak kura chciałem was zebrać i wysyłałem do was ludzi ode mnie, a wyście ich zabili. Zobaczcie, zawsze się, kiedy czyta Ewangelię, listy, to Bóg mówi: posłałem do was ludzi, moich ludzi, i mieliście ich słuchać i naśladować. I to jest problem nas, Polaków. Dlatego, że nam, Polakom, przez zabory, przez historię Polski powybijali autorytety. My jesteśmy zbuntowanym narodem. Dla nas nie ma autorytetów. My mamy zawsze rację. Dlatego zobaczcie, kiedy czytasz Biblię, jest wyraźnie powiedziane, że mamy naśladować tych, w których życiu widzimy Jezusa Chrystusa. Ale jeśli ktoś udaje takiego duchowego, że tylko Duch Święty go prowadzi, znam ludzi, którzy nie wstają rano z łóżka, dopóki Duch Święty im nie powie, że mają wstać. Nie pójdzie do pracy, dopóki Duch Święty im nie powie. Dlatego często zmienia pracę, bo szef tego nie może zrozumieć. Taki poganin. Bo Duch Święty mu dzisiaj nie objawił, że ma iść do pracy. To są tak duchowi bracia i siostry, że tylko Duch Święty ich prowadzi i oni tylko Jezusa naśladują. Tylko kiedy przychodzi grzech do życia takiej osoby, a on nie należy do żadnego kościoła, albo chodzi do kościoła, ale nie ma żadnych autorytetów, to taki człowiek idzie w rozsypkę. I wtedy mógłbym stanąć jako pastor i powiedzieć: dlaczego nie słuchasz Jezusa? Dlaczego ja miałbym wiedzieć, że ty w ogóle masz jakiś problem, jak ty nie masz relacji z kościołem? Ale Bóg tak to poukładał, że chrześcijaństwo jest praktyczne. Paweł w liście do Tymoteusza pisze w 3 rozdziale, że Kościół jest filarem prawdy i masz być w Kościele. Nigdzie nie ma ani jednego wersetu, żeby być poza Kościołem. Nigdzie nie ma ani jednego wersetu, że jak jesteś w Kościele, nie uznawaj nikogo. Naśladuj tylko Chrystusa. Nigdzie Paweł tak nigdy nie pisał. Paweł ciągle stawiał siebie za wzór, swoich uczniów, i bardzo często Paweł i Piotr mówi: naśladujcie starszych, których Bóg ustanowił u was. Bądźcie tacy jak przełożeni w waszym kościele. Obdarzajcie ich czcią. Słuchajcie ich, bo Bóg ich tam ustanowił. Masę wersetów. Ale siedzi jakiś brat albo siostra w ławce i mówi: ja tego Jezusa naśladuję. To nic nie rozumiesz z Nowego Testamentu. My Polacy mamy jedynie takie bardzo często martwe wzory. To jest ciekawe, że kiedy czyta się historię Polski, to najwięksi bohaterowie w historii naszego narodu to są ci, którzy są martwi, prawda? Ale gdybyście poczytali, co żywi o nich mówili, kiedy oni żyli, to wcale nie byli autorytetami. Piłsudski nie był autorytetem za życia. Chcieli go odsunąć od władzy. Ale dzisiaj jest wielkim autorytetem. My, Polacy, bardziej kochamy martwych Polaków niż żywych. To jest w naszej naturze. Że jak ktoś już jest martwy, to mówimy o nim same prawie dobre rzeczy. A jak żył 100-200 lat wcześniej, to na pewno to był chodzący wzór. Tylko jakbyście naprawdę poczytali, to nie taką historię dla dzieci ze szkółki podstawowej i średniej. To nie jest prawdziwa historia Polski. Wystarczy jakiegokolwiek króla czy prezydenta wpiszecie polskiego w internecie, przeczytacie, co naprawdę myślał, jak funkcjonował, to się za głowę złapiecie. Jakie to są wzory do naśladowania. Ale my kochamy martwych ludzi. Bardzo trudno jest nam postawić za autorytet żywego Polaka. Dlaczego? Bo to jest grzesznik. Każdy Polak, nawet nawrócony pastor, jest grzesznikiem. Zawsze każdego można na czymś przyłapać. A to jest dowodem na to, że nie można go naśladować. Tylko że Paweł też był grzesznikiem. Pokłócił się z najlepszym swoim przyjacielem Barnabą, który go w ogóle wypromował i go znalazł. Facet, który podał mu rękę i przyłożył się do tego, żeby Paweł został apostołem, tak się pokłócił, że nigdy więcej się już nie spotkali. My byśmy takiego nie przyjęli, nie za autorytet. A wyobrażacie sobie, gdyby tutaj stanął i kazanie wygłosił król Dawid, który zgwałcił kobietę i zamordował jej męża? O, kariery, król Dawid kariery w Kościele Baptystów by nie zrobił. I tak mógłbym wymieniać wielkie postacie z Biblii, których Bóg im wybaczył ten grzech, ale my byśmy im do końca życia nie zapomnieli. My byśmy zrobili tak jak prezydent Wałęsa. Wybaczylibyśmy, ale nigdy w życiu byśmy nie zapomnieli Kwaśniewskiego, no nie? To nie jest wybaczenie. Zobaczcie, potrzebujemy żywych wzorów. I to, co wam mówiłem w wcześniejszym kazaniu, zbór w Węgorzewie to zrozumiał. Ludzie w Węgorzewie zrozumieli, że jeśli ich pastor coś osiągnął, gdzieś wszedł, to oni mówią, chcemy wejść za tobą. Zbór w Bielsku Białej, który nie jest w ogóle charyzmatyczny, też to zrozumiał. Tam nie ma w ogóle buntów. To jest taki typowo baptystyczny zbór. Grzegorz Bednarczyk. I ten zbór cały czas z roku na rok rośnie. Cały Kościół się rozwija. 30 lat temu zaczynali od zera, dzisiaj mają ponad 200 osób. I cały czas co roku rośnie. Zero buntów. Cały Kościół w jedności. Kiedy pastor przemawia, wszyscy go słuchają. Bo ludzie wiedzą, że jeśli pastor wie, gdzie nas doprowadzić i widać to po efektach, to my idziemy za nim. Zobaczcie, dwa różne zbory. Jeden charyzmatyczny, drugi typowy, taki bez darów Ducha Świętego, baptystyczny. Oba się rozwijają. Ale rozwijają się dlatego, że ludzie, kiedy przychodzą do tego kościoła, mówi, ten facet z przodu wie i zna Boga. Ja pójdę za nim i będę się od niego uczył. Ale jeśli siedzisz w ławce i mówisz, ten facet może coś wie, ale ja go nie będę naśladował, ja będę naśladował tylko Jezusa, to nigdy w życiu nic nie osiągniesz. Bo Biblia tak nie naucza. Szkoliłem 80 misjonarzy. Nadzorowałem 80 misjonarzy. Odwiedzałem ich z różnych kościołów. Był taki czas, że kiedy zakładałem zbór w Mińsku Mazowieckim, w jednym tygodniu sam prowadziłem 9 grup domowych. Czasami jednego dnia miałem 2 albo 3 grupy domowe. Kiedy opowiadałem to swoim kolegom, misjonarzom, to trudno mi było w to uwierzyć. Wiem, jak zakładać grupę, jak ją prowadzić, wiem, jak ją też rozwiązać, kiedy się nie rozwija. I robiłem to w Mińsku Mazowieckim. I zawsze był bunt. Kiedy przychodziłem do grupy domowej, mówiłem, słuchajcie, to jest ostatnie spotkanie tej grupy, bo się nie rozwijacie i nie spełniacie wymogów grupy domowej. Zawsze reakcja była typowo polska. Nie zgadzamy się. Ja mówię, możecie się nie zgadzać, ale ta grupa już nie funkcjonuje. Bo ja wiedziałem, że to źle funkcjonuje. Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie list do Efezjan 4:11 i popatrzyli, co to znaczy naśladować kogoś. Jak Kościół też w Giżycku może się rozwijać? Planowo. Kościół nie rozwija się przypadkowo. Bóg tego tak nie zaplanował. Bóg chce, żeby Kościół stale rósł. To nie jest tak. Miałem kolegę misjonarza, który był zielonoświątkowcem i nie robił żadnych notatek na szkoleniu. A szkolili nas najlepsi faceci na świecie. Najlepsi na świecie misjonarze nas uczyli. Jeden z nich w 25 lat założył 24 zbory. Z Nowej Zelandii gościu. Strasznie skromny. Niesamowicie pokorny facet. I mówił do nas w ten sposób, nie jestem szczególny. To Pan jest szczególny. Mi pozwolił założyć 25 lat 24 zbory. Jego koledzy śmiali się z niego i mówili, Alex, coś ty przez ten jeden rok zrobił, że zmarnowałeś go. Bo tylko 24 zbory, tylko 25 lat. Przespałeś ten jeden rok. Uczyli mnie najlepsi misjonarze na świecie. Nie od książek i od teorii, ale praktycy. I miałem kolegę, który nie zrobił żadnej notatki w zeszycie. I siedzę obok niego i pytam się, Piotrek, czemu nie robisz notatek? A on mówi, głupoty gadają. Jak Duch Święty nie zawionie, to zbór nie powstanie. I w jego wypadku nie zawiono. Słuchajcie, Bóg tak to zaplanował, że zbór może cały czas rosnąć i ludzie powinni się cały czas nawracać. Ale muszą być tacy, którzy chcą to wprowadzić w życie. Trzeba postępować zgodnie z przepisem. Trzeba naśladować kogoś, kto już umie założyć zbór. Trzeba naśladować kogoś, kto wie, jak zbór się powinien wzrastać. Kiedy otworzycie sobie list do Efezjan, 4:11 jest napisane tak. I ten, chodzi o Jezusa Chrystusa, o naszego Pana, i ten sam dał tych, że Jezus Chrystus, możecie patrzeć w tekst, dał sam, dał do Kościoła apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli. To sam Pan, Jezus Chrystus, dał ludzi do Kościoła. Apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy. To z Jego woli. I to już jest szokujący werset, który mówi o tym, że to Bóg decyduje, kto ma być kim w Kościele, a nie zbór. To Bóg wysyła swoich ludzi. Kościół powinien to tylko odczytać. Będzie wam bardzo trudno znaleźć w Biblii demokrację baptystyczną. Po prostu nie istnieje. To nie jest tak, że my jako zbór możemy sobie wybrać kogoś, przegłosować. Kto jest za, kto przeciw. Tego nie ma w Biblii. Jest powiedziane wyraźnie, że to Bóg wysyła ludzi. My powinniśmy tylko jako Kościół powiedzieć, tak, to Pan Bóg go przysłał. To widać wyraźnie przez jego życie. Jezus dał do swojego Kościoła, ale po co dał Jezus tych ludzi do Kościoła? Apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy, nauczycieli. Zobaczcie werset 12. Jest odpowiedź po co? Żeby wydoskonalić świętych albo przysposobić świętych do służenia ku budowaniu ciała Chrystusowego. Głównym powodem, dlaczego Jezus przysyła do Kościoła apostoła, ewangelistę, proroka, pastora czy nauczyciela Słowa Bożego, bo nie każdy może tu stać i nauczać. W niektórych zborach jest taka doktryna, że jak nosi portki, to jest urodzony kaznodzieja, tylko że to nie ma nic wspólnego z Biblią. W liście Jakuba jest powiedziane, że tylko dwóch lub trzech, niewielu niech pośród was będzie nauczycielami słowa, czyli tu z kazalnicy, bo Pan Bóg mówi szczególnie im przetrzepie skórę. To nie można tak sobie tu wyjść i nauczać głupot, a później powiedzieć, a no taki ciężki dzień miałem. Nie można komuś wygłosić tu słów, które komuś wpadną do uszu i do serca, a później to wybrać. To nie da się tak łatwo. Bóg szczególnie rozliczy tych, którzy stoją za kazalnicą i nauczają. Bo możesz komuś zniszczyć życie przez głupie nauczanie. To mówi list Jakuba. I Bóg, Jezus Chrystus, posyła tych ludzi do Kościoła, nie aniołów i siebie, tylko posyła tych ludzi po to, żeby wydoskonalić świętych. Chodzi o tych martwych świętych, prawda? No nie. Nie można już doskonalić kogoś, kto już jest świętym, beatyfikowanym i uznanym za świętego i tam jest. To jest skierowane do nas, żywych świętych. I teraz możecie się rozejrzeć i zobaczyć, czy tu jakiś święty jest. A jak kogoś dobrze znasz, to mówisz, do świętości to jeszcze jej brakuje. Tylko że tutaj Paweł pisze do nas, do wierzących, na ziemi, żyjących. Bóg nas widzi jako świętych. To jest ciekawe, że Bóg nie patrzy tak jak człowiek. Bo kiedy Bóg słyszy, że ktoś wyznał grzech, to mówi, ja nie pamiętam już tego. Tak jest napisane, że Bóg odpuszcza nam grzechy. Człowiek nigdy. Człowiek ma całą listę. Patrzy na kogoś i mówi, Bóg go może nazywać świętym, ale to czarny charakter. To jest nasze myślenie. Bóg przysyła tych ludzi do Kościoła, aby nas, świętych, nauczyć, dosłownie wydoskonalić. Żebyśmy byli jeszcze bardziej święci. No nie, nie właśnie nie o to chodzi. Głównym powodem, że Bóg przysyła pastorów, nauczycieli, ewangelistów i apostołów, proroków do Kościoła, nie jest po to, żebyś siedział w ławce, grzał ławkę i w ogóle najlepiej sobie nakleić na tym krzesełku, tu siedzi siostra Eugenia. I zawsze przychodzisz do swojego krzesełka, nie po to. Bóg przysyła tych ludzi po to, żeby cię przygotować do tego, żebyś służył innym ludziom. Do służenia. Do służenia w Kościele i na zewnątrz. Żeby ciało Jezusa rosło. Żeby się ciało Jezusa budowało. Więc kiedy żyjemy na ziemi, to mamy służyć, usługiwać wszystkim w Kościele i niewierzącym. Nie chodzi tylko o nabożeństwo w niedzielę o 10:00. Mamy budować ciało Chrystusa. My wszyscy. Czyli Królestwo Boże ma się rozszerzać przez nas wszystkich w Giżycku. Po to Bóg przysłał tutaj ludzi. Po to mnie przysłał. Kiedy przyjeżdżałem tutaj, powiedział, masz odbudować mój kościół w Giżycku i kościół na Mazurach. Po to cię tutaj przesyłam, bo zostało mało czasu do mojego przyjścia. To jest mój główny powód, że ja tutaj jestem. Nie tylko dlatego, że mi się jeziorka podobają. I głównym zadaniem nas wszystkich w Kościele jest budowanie Kościoła, rozwój Królestwa Bożego, a nie bycie w kuratorium czy w komisji rewizyjnej. Że ja tu będę go obserwował. On jest podejrzany, ten nasz pastor. Ten brat od uwielbienia też jest mocno podejrzany. O jaką on ma ciekawą historię życia. My wszyscy jesteśmy podejrzani. Połowa sali tutaj jest mocno podejrzana. Ta druga część sali też ma ciekawą przeszłość. Bóg chce, żeby wzrastało Królestwo Boże. Apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczycieli są dani nam po to, aby nas wydoskonalić, żebyśmy jeszcze lepiej budowali. To jest szkolenie. Ale jak można uczyć kogoś, czyli przysposobić go albo wydoskonalić, jeśli on wie wszystko? Kiedyś młody student wsiadł do przedziału w PKP, w pociągu jechał między Warszawą i Poznaniem i przeżył szok. W przedziale siedziało dwóch rabinów. Wielkie brody, czarne kapelusze. A on siadł tak, mówi, dzień dobry, postawił walizkę i siedzi. Pociąg ruszył i przez pół godziny nikt z tych rabinów się nie odezwał i student nie wytrzymał. Mówi, panowie, ja się tak cieszę, że spotkałem dwóch prawdziwych rabinów. Ja mam nadzieję, że będą ciekawe dyskusje, a panowie ze sobą nie rozmawiają od pół godziny w ogóle. A co jeden rabin mówi tak, on wszystko wie i ja wszystko wiem. O czym mamy rozmawiać? Nie możesz uczyć kogoś w zborze w Giżycku, który wszystko już wie. Nie możesz kogoś nauczyć ewangelizacji, jak on wie wszystko o ewangelizacji, tylko nikt się nie nawrócił przez jego życie. Nie możesz uczyć, ja jako pastor nie mogę nauczyć innego pastora, jak założyć zbór od zera, bo on wie wszystko, jak założyć zbór od zera, mimo że nigdy żadnego nie założył. I mało tego, on nawet jest wykładowcą seminarium baptystycznym i uczy, jak to zrobić. Ja też mógłbym uczyć, jak złożyć kombajn, mimo że nigdy go nie złożyłem i nie rozłożyłem, ale w dzieciństwie miałem doświadczenie, bo jak mama była w Bułgarii, przywiozła mi taką harmonijkę, to ją rozkręciłem, ale później nie mogłem skręcić i mówię do babci, i co teraz? A babcia nic, zebrała i wrzuciła w maliny. Mogę być ekspertem od rozbierania kombajna, ale nikt nie znam się na tym. Rozumiecie, w jakichś dziwnych czasach żyjemy, że nauczają nas ludzie, tutaj również skazalnicy, którzy nie mają pojęcia na temat, na który cię nauczają. Mógłbyś mu zadać proste pytanie jak dziecko. Bracie, ja mam takie pytanie, bo fajne kazanie wygłosiłeś. Kiedy ty ostatnio przyprowadziłeś kogoś do Chrystusa? Albo ile ty tych zborów założyłeś? I wtedy brat się robi taki czerwony, i mu tak tutaj skacze górą. Bo on myśli, że jego autorytet podważasz. No bo podważasz, jak on nikogo nie przyprowadził albo nic nie założył. Zobaczcie, Bogu chodzi o to, żebyśmy się chcieli w końcu uczyć. I Bogu chodzi o to, żebyśmy się uczyli od ludzi, którzy mają efekty. A nie żebyśmy siedzieli w ławce i oceniali. Moim powołaniem, które Bóg włożył w moje serce, to jest bycie pasterzem i nauczycielem. Jeszcze kiedy byłem w seminarium, powiedział mi o tym. Powiedział do mnie, chcę, żebyś był pastorem i nauczycielem. Ja się zatroszczę o finanse, o dom, o wszystko. Nie martw się o to. Masz uczyć. Do proroka mi daleko, chociaż trochę słyszę głos Pana Boga. Ale główne powołanie, jakie ja mam, to jest bycie pasterzem i nauczycielem. I mam uczyć, i mam pasać. Po to Jezus mnie przysłał też do Giżycka. Mam uczyć, pokazywać. 13 werset mówi Jezus przez Pawła, jaka jest rola tych ludzi w Kościele. Że my, apostołowie, prorocy, nauczyciele, ewangeliści, mają uczyć Kościół. Aż Kościół dojdzie, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary. Słuchajcie, jedność wiary nie da się osiągnąć poprzez członkostwo i bycie baptystą. Sami dobrze o tym wiecie, że jak ktoś przyjmie członkostwo w zborze w Giżycku, to nie działa to tak, że robi się czary Mary i on myśli identycznie jak wszyscy. To tak nie działa, prawda? Ci ludzie, których Bóg posyła, mają nas uczyć, pokazywać, aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego. To znaczy, że nikt na tej sali nie ma pełnego poznania Syna Jezusa Chrystusa, tylko mamy do tego dążyć, żeby poznać Jezusa lepiej. Do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości, dosłownie, żebyśmy byli pełni Chrystusa. Więc mamy dążyć do tego. I mamy to zrobić jako, razem, jako Kościół. A kto ma nam w tym pomóc? Apostołowie, ewangeliści, prorocy, nauczyciele i pastorzy. Sam tego nie osiągniesz. Nie osiągniesz jedności wiary i pełni Chrystusa w sobie, jeśli nie poddasz się pod autorytet ludzi, których Bóg przysłał. Bo mało kto ma bezpośrednie objawienia Jezusa Chrystusa w domu, w komorze. Rzadko słyszymy tutaj świadectwa, że ktoś mówi, a dzisiaj rano Pan Jezus do mnie wpadł na śniadanku i mi wszystko o was powiedział. Rzadko takich ludzi się spotyka, u których na audiencji był Jezus Chrystus i rozmawiali sobie z Jezusem. Bóg posyła swoich ludzi. Ludzi, którzy znają cel. Cel. Do czego Kościół ma dążyć? Gdzie ma Kościół dojść? Jak i jak to osiągnąć? Bo jest wielka różnica. Czasami nawet pastorzy wiedzą, gdzie jest cel. Nawet prezbiterzy czasami wiedzą, że Kościół baptystów powinien się rozwijać. O, to jest dobry cel. I Królestwo Boże powinno się rozwijać. Czasami nawet ludzie wiedzą, co jest celem. I powiem wam, że celem nie jest budynek. Celem jest rozwój Królestwa. Celem jest to, żeby ludzie się nawracali. To jest nasz cel. Że jeśli bliskie jest przyjście Pana Jezusa na ziemię, to może nam zabraknąć czasu, żeby cały budynek odnowić i działkę. Mamy jak najwięcej głosić i ludzie mają się nawracać. Ale druga rzecz to jak to osiągnąć. Bardzo dobrą rzeczą jest, kiedy mężczyzna mówi, chcę mieć dobre małżeństwo. Chcę mieć zgodne małżeństwo i kochać żonę. Ale nie wiem w ogóle, jak to osiągnąć. Także zobaczcie, ludzi, których Bóg posyła, mają nas uczyć, szkolić. List Efezjan 4,14 mówi, chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale. I porusza każdy powiew nauki na skutek oszustwa. Ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce. Zobaczcie, Paweł pisze, nie mamy być jak dzieci w pragnieniach, co my chcemy, ciągle zmieniać zdanie, jak fala, góra, dół. I bo jeśli ciągle zmieniamy myślenie, jesteśmy jak dziećmi, to skończymy na manowcach. Chybimy celu. I teraz powiem szokującą rzecz. Niech Bogu nie chodzi o to, żeby Kościół coś robił i z tego nie było żadnych owoców. To tak jakby rolnik zapytał rolnika, a co w tym roku tam na tym kawałku ziemi zasiałeś? No, nie wiem. Jechałem traktorem, ale już nie pamiętam, co siałem. Wyobrażacie sobie? Aha, mówi ten drugi. Jak to, nie wiesz, co siałeś? Nie, ale czułem, że powinienem w pole wyjechać traktorem. Tu nie chodzi o to, żeby się orobić w polu. Cokolwiek zasiać. Zrobić coś, żeby mieć w ciągu roku coś w historii Kościoła, że Kościół coś zrobił. Ewangelizację uliczną, albo pracę z dziećmi, albo coś tam. I jak mamy sprawozdanie w styczniu, to powiemy, robiliśmy. Ale czy ktoś się spodziewał owoców z tego? Nie, nie chodziło o owoce. Chodziło o to, żeby coś zrobić dla miasta. Taka postawa w ogóle, ale to w ogóle się Bogu nie podoba. Bogu nie chodzi o to, żebyśmy coś dla Niego zrobili. Bóg chce mieć owoce. Żaden rolnik nie wyjeżdża w pole siać po to, żeby siać. Zawsze każdy sobie zadaje pytanie, czy będę miał duże plony. Bo jeśli ma marne, to drugi raz tego samego nie zasieje. No, rolnik jest normalny w myśleniu, ale wielu pastorów nie. Wielu pastorów od lat robią pewne rzeczy razem z Kościołem. Nie ma żadnych efektów, ale oni mówią, trzeba siać. Gdyby rolnik tak przez parę lat siał, to by wszyscy w wiosce mówili, że to jest chory psychicznie człowiek. Sieje i nigdy nic nie zbiera. Ale o pastorach boimy się tak powiedzieć, że są chorzy psychicznie. Że od wielu lat coś robią i nie ma żadnych efektów, ale dalej trzeba to robić. Zobaczcie, jak my mamy wszystko do góry nogami powykręcane w Kościele często. Bogu chodzi o efekty, owoce. Dlatego ta wstrząsająca historia z tym drzewkiem, które nie przynosiło owoców i właściciel do ogrodnika mówi, wytnij to. Bo ja nie chcę mieć drzewka dla liści, tylko dla owoców. Efezjan 4,15 mówi, mówiąc prawdę zaś w miłości, abyśmy wzrośli ku Niemu całkowicie, który jest głową Chrystusem. Bogu chodzi o wzrost w Kościele. Chciałbym was zachęcić do czegoś. Przeczytajcie raz powoli Dzieje Apostolskie. Zauważycie, że w Dziejach Apostolskich jest masę liczb. Nawróciło się 3000, a Kościół miał już 5000. A Kościół miał coraz więcej. Ciągle liczby, liczby, liczby. Jeśli Bogu nie chodzi o liczby, to czemu w Dziejach Apostolskich ciągle są liczby? Czemu w Starym Testamencie są ciągle liczby? Bogu nie chodzi tylko o jakość, ale chodzi mu o nawróconych ludzi. Chodzi mu o owoce, konkrety. Chodzi o to, żeby ludzie się nawracali, żeby nowe służby w Kościele powstawały, żeby Kościół wzrastał, rozwijał się, a nie wszystko gniło na polu. Efezjan 4,16 mówi, z którego całe ciało spajane i zespalane przez każde zetknięcie, zaopatrzenie, według miary każdej części, dawało wzrost. Czy zobaczcie, my jako ciało Jezusa, jako Kościół mamy być zespoleni w jedności, w miłości ciągle rosnąć. I Bóg tak to zaplanował. To jest normalne, kiedy małe dziecko z roku na rok ma coraz większą nogę i wyrasta z ubranek, prawda? Ale rodzice nie powinni się z tego cieszyć. Ciągle trzeba kupować nowe buty i nowe ubranka. O wiele większą radością byłoby, gdyby matka do jakiejś innej matki powiedziała w parku, a ja w ogóle nie kupuję butów. Moja dziewczynka w ogóle i stopa nie rośnie i nie rośnie. Wiesz, jaki to jest super, super, super oszczędność? Ona w ogóle nie rośnie. I są takie dzieciaki na świecie. Jest taka choroba, że dziecko w ogóle nie rośnie. Zobaczcie, jaka oszczędność. Ale czy rodzic ma radość, że dzieciak nie rośnie i trzeba wydawać sobie pieniędzy? Nie, jest przerażony. Jeździ od najlepszej kliniki do najlepszej, bo dziecko przestało rosnąć. Bo wszyscy normalni ludzie wiedzą, że Bóg tak to zaprojektował, że człowiek powinien rosnąć. To Bóg zaplanował, żeby każdy człowiek normalnie się rozwijał, a nie zaplanował w Biblii, nie zawarł wskazówek, jak ma się rozwijać Kościół? Zawarł. Więc jeśli jakiś Kościół się nie rozwija, nie wzrasta, co to oznacza? Że nie żyje według wskazówek, które są zapisane w Biblii. I to się Bogu nie podoba. Naprawdę mu się to nie podoba. Kościół, który jest, nie rozwija się, nie jest w centrum woli Bożej. Kościół ma się rozwijać. O tym jest napisane tu w 15 i 16 wersecie listu do Efezjan. Ciało ma rosnąć, się budować. Bóg to tak zaplanował. On posyła swoich ludzi, żeby szkolili ludzi wierzących, jak ma się budować Królestwo Boże. Ale trzeba chcieć się uczyć. I tu jest problem. Problem jest taki, że wielu Polaków siedzi w ławce i mówią, a ja wiem. No to ja ci mówię jako pastor, to zrób to, jak wiesz. Jak wiesz, jak ewangelizować, przyprowadź kolejną osobę na nabożeństwo albo na grupę domową. Jak wiesz, jak zwiększyć ilość ludzi, żeby ludzie szukali Boga, bo przyjście Jezusa jest bliskie, to zrób to. Dlatego w Biblii czytamy o takich ludziach jak Mojżesz, Jozue, o prorokach, Izajasz, Jeremiasz. Ci ludzie mieli wizję od Boga. Każdy z tych przywódców stawał przed narodem izraelskim i mówił, Pan mi powiedział, mamy zrobić tak i tak, a Bóg będzie z nami. Bóg zawsze prowadził swoich ludzi przez przywódców, przysyłał ludzi, którzy słyszeli głos Boga i wiedzieli, gdzie mają doprowadzić Kościół. Ludzie nie są w stanie sami dojść do celu bez Bożych przywódców. Bo wtedy wszyscy siadają i tylko się modlą i dyskutują. I wtedy jest demokracja. Ale wtedy Kościół w ogóle nie wie, gdzie ma iść. Nie znajdziecie przykładu takiego w Biblii, że Kościół się spotkał albo naród izraelski coś przegłosowali. Znaczy są przykłady demokracji. Pamiętacie, kiedy chcieli przegłosować Mojżesza i Arona i chcieli go ich zabić i wrócić do Egiptu? Byli jednomyślni. Wracamy do Egiptu. To były prawdziwe zasady baptyzmu. Ale wtedy Mojżesz byłby trupem i Aaron też. I oni by naprawdę wrócili do Egiptu. Kiedy czytamy o Bożym prowadzeniu, to zawsze czytamy o tym, że Bóg posyła ludzi, którzy mają Kościół poprowadzić. W pierwszym liście do Tesaloniczan chciałem wam pokazać jeszcze dwa fragmenty i powoli będę kończył. Pierwszy list do Tesaloniczan, kiedy otworzymy sobie, Paweł pisze list do zboru, który sam założył. Jest ojcem tego Kościoła. W pierwszym rozdziale pisze tak, od 6 do 8. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku z radością Ducha Świętego, staliście naśladowcami naszymi i Pana. Paweł tu wspomina, że kiedy przyszedł do Tesalonik, żeby głosić Ewangelię, to był ucisk, że był prześladowany. Że ludzie się nawracali podczas prześladowań. Że wcale nie było pięknie i fajnie. Paweł mówi, a mimo to przyjęliście słowo, które wam głosiliśmy. I staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Czyli Paweł stwierdza fakt. Wy, wierzący, macie naśladować nas. Mnie i moją ekipę. By okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. I Paweł mówi, że wy, wierzący w Tesalonikach, staliście się wzorem. Przez to, że wy mówicie, a Paweł powiedział, a Paweł tak zrobił, a trzeba tak zrobić jak Paweł, to Paweł mówi, przez to, że tak zaczęliście wierzyć i tak mówić, to staliście się wzorcowym zborem dla Macedończyków i Achai, dla wielkich dwóch krajów, gdzie Paweł też zakładał zbory. Paweł mówi, jesteście wzorem do naśladowania. Inni wierzący się uczą od was. Dzięki wam nauka pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać. Także nawet nie trzeba nam o tym mówić, bowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was. Czyli Paweł, kiedy przybywał do innych zborów, to te zbory, ludzie z tych innych zborów mówili, a zbór w Tesalonikach mówił nam, że trzeba was słuchać we wszystkim. To wtedy będzie dobrze i będzie się zbór rozwijał. Paweł mówi, zanim przybyliśmy do tych zborów, to już mieliśmy dobrą opinię. Zresztą tamte zbory też Paweł założył. Ale Paweł miał problemy z Grekami, tak jak z Polakami są problemy. Ciągle się buntowali. Niektóre zbory się od niego odłączały, które sam zakładał. Na przykład zbory w Galacji. Bardziej dla nich autorytetem była centrala w Jerozolimie i wierzenia żydowskie. Paweł miał kłopoty, pisał do nich listy. Się buntowali, myśleli po swojemu. Ale zbór w Tesalonikach miał inną postawę. Paweł mówi, naśladujecie nas. I kiedy wysłał drugi list, w trzecim rozdziale, dwa wersety, przeczytam. W trzecim rozdziale drugiego listu, szósty i siódmy werset mówi tak. Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przyjęliście z Jerozolimy. Z centrali. Tak jest napisane? Ktoś w ogóle patrzy w Biblię? Nie, jest napisane, którą przyjęliście od nas. Zobaczcie, nie powołał się na centralę. Nie powołał się na apostoła Piotra i apostołów Jezusa. Mówi, unikajcie ludzi wierzących, którzy nie postępują zgodnie z tym, czego nauczyliście się od nas. Zgodnie z tradycją, którą wam przekazaliśmy. Czyli to, co Paweł nauczał, nazywa tradycją. Róbcie tak, jak ja wam mówię. Kościół ma funkcjonować tak, jak ja was nauczałem. Kościół macie słuchać tego i tego. Unikajcie ludzi, którzy mówią, a co będziemy Pawła słuchać? A ktoś mógł wstać i powiedzieć, bo Paweł założył ten zbór. No i co z tego? Ale Piotr jest ważniejszy niż Paweł. Tak było w liście do Koryntian. Zbór w Koryncie był tak podzielony, że jedni mówili, ja słucham tylko Pawła, bo on nas założył. A ktoś inny stał na członkowskim. Co z tego, że nas założył? Piotr jest ważniejszy, bo on był uczniem Jezusa. A ktoś inny stał na członkowskim i mówił, a ja słucham tylko Apollosa, bo on fajnie gada. On tak pięknie mówi, on tłumaczy to wszystko ze Starego Testamentu tak fajnie. I Paweł pisze list i mówi, ludzie, pogłupieliście? Czy Paweł za was umarł na krzyżu, albo Piotr, albo Apollos? Czy nie rozumiecie, że należycie do Chrystusa? Czy nie rozumiecie, że ja przyszedłem i wam głosiłem, Piotr podlewał, Apollos podlewał, a to Bóg daje wzrost? Zresztą mamy tendencję do tego, żeby podważać autorytety ludzi, których Bóg przysłał. Paweł założył zbór w Koryncie. I Paweł pisze tutaj do Tesalonikan, unikajcie ludzi, którzy przychodzą i czynią rozławę. Którzy mówią, to co ten facet mówi, to może i mówi, ale ja się z tym nie zgadzam. Zobaczcie, 7 werset mówi, sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju. I znowu jest nacisk naśladować nas. Bo, zobaczcie, mógłbym takich wersetów wam o wiele więcej zacytować, ale ciągle te wersety mówią o naśladownictwie. Kogo? Tych, których posłał Bóg. Apostołów, proroków, ewangelistów, nauczycieli i pastorów. Że jeśli ktoś z nas wierzy, że tego człowieka przysłał Bóg, no to trzeba słuchać tego człowieka. No nie? No bo po co go przysłał? A bo mieliśmy wolne miejsce, nie mieliśmy pastora, to go przysłał. Teraz są same kłopoty z nim. Wszystko chce zmieniać. Ale wiecie dobrze o tym, że jeśli człowiek się nie zmienia, to stoi w miejscu. Nie chodzi o to, żeby ciągle przesuwać meble. To lubią siostry robić. Chyba kiedyś to opowiadałem, jak pewien biznesmen wyjeżdżał w delegację i żona przyszła i mówi, kochanie, czy mogę sobie kupić nowe zasłony? A on mówi, a co jest nie tak z tymi? Nie podobają mi się. On mówi, no dobrze. Wraca za tydzień, ona otwiera mu drzwi wejściowe, mówi, zamknij oczy. Zamknął oczy, wzięła go za rękę, zaprowadziła do salonu, posadziła w foteli, mówi, a teraz otwórz oczy. On patrzy, a tam wszystko zmienione. Meble, wykładziny, tapety na ścianach. I facet od razu stracił głos, bo wiedział, ile to kosztowało. Zatkało go, przez moment nie mógł oddychać i mówi, o Jezu, a co się stało? Mówiłaś tylko o zasłonach. Ona mówi, tak było, wiesz, kupiłam zasłony, zawiesiłam je i nic do nich nie pasowało. Więc musiała wszystko zmienić. Nie o takich zmianach mówi Biblia. Kobiety lubią takie zmiany. Jeśli jeszcze mają kochanego męża i wiedzą, że się nie wydrzy, to wtedy jest niebezpiecznie. Ale kiedy Biblia mówi o zmianach, to mówi prostą rzecz. Jeśli nie zmieniasz się duchowo i nie pozwalasz Bogu przebudowywać swojego życia, to powiem ci straszną rzecz jako pastor. Stoisz w miejscu, jesteś daleko od Boga. Bóg, kiedy wchodzi do naszego życia, to je wywraca do góry nogami. Bo chce, żebyś słuchał Jego, a nie siebie. To On jest Panem twojego życia. Bóg chce ciągłych zmian i chce ciągłych zmian w Kościele. Kościół ma się zmieniać i wzrastać. I Bóg przysyła swoich ludzi, aby przez nich, żebyśmy wiedzieli, jaka jest wola Boża. Główne zadanie pastora jest słyszeć Boga i wiedzieć, co Bóg chce. I mamy za tym pójść. Chyba, że nie wierzysz, że ten człowiek jest posłany od Boga. Wtedy możesz być w opozycji. Ale to też się dobrze nie skończy. Zastanów się, zobaczcie, jeśli popatrzymy nawet przez ten rok czasu, kiedy Bóg mnie tutaj przysłał do Giżycka, czy są nowo nawróceni ludzie? Są. Nie było żadnych grup domowych? Są grupy domowe. Czy finanse się zwiększyły? Dwukrotnie przynajmniej. Czy nabożeństwa modlitewne się odbywają? Co piątek. Jest różnie, ale nie jest źle, jak na zbór w Giżycku. Są uzdrowienia też. Są dary Ducha Świętego, które się przejawiają. Zastanów się, jeśli Bóg przysłał pastora i ja wiem, gdzie iść, to masz dwie możliwości. Albo się z tym zgodzić i zacząć się uczyć i wzrastać, albo to odrzucić. Ale zawsze, kiedy ktoś w Biblii odrzucał kogoś, kogo Bóg posłał, miał kłopoty. Taka osoba miała kłopoty. Znaczy, tu nie chodzi o dyktatorstwo, żeby słuchać się jednego człowieka. Nie. Tu chodzi o to, żeby zadać sobie proste pytanie. Czy ja umiem ewangelizować? Bo jeśli nie, to będę się od niego uczył. Czy ja umiem modlić się o chorych i ludzie pod moimi rękoma są uzdrawiani? Jeśli nie, to znajdź kogoś, od kogo będziesz się uczył. Czy mam jakieś dary Ducha Świętego, których mogę posługiwać wierzącym, niewierzącym? Jeśli nie masz, to znajdź kogoś, kto ma się i przyjmij te dary od Ducha Świętego. Zobaczcie, to są proste takie rzeczy. Jeśli Kościół w Giżycku ma się rozwijać, to musimy się zacząć uczyć. Możesz zmusić konia i siłą go przyprowadzić do wodopoju, do rzeki. A nie zmusisz go do tego, żeby się napił. Możesz go lać batem, a on powie, nie będę pił. I tak jest z ludźmi wierzącymi. Możesz ich zmusić, że będą na nabożeństwie, na członkowskim, ale oni powiedzą, i tak mnie nic nie nauczysz. Ja się z tym nie zgadzam. Ale to wtedy własne życie przegrasz. Pomyśl, zbór w Węgorzewie się rozwija. Jest bardzo dużo znaków i cudów. Dlatego, że większość wierzących w tym zborze, nie wszyscy, część osób, która się nie zgadzała, już ich tam nie ma. Poszli sobie. Stwierdzili, że korzeń i cały zbór są od diabła. I poszli sobie, ale ten zbór się rozwija. Zbór w Bielsku Białej, który w ogóle nie ma darów Ducha Świętego, cały czas się rozwija. Ale kiedy na konferencji pastorskiej baptystów zapytaliśmy Grzegorza Bednarczyka, jeden z pastorów zapytał, czy w waszym zborze były jakieś bunty? Jakieś tak, że ktoś wprowadził bunt, wyprowadził grupę 10-20 osób ze zboru. Na co Grzegorz powiedział, nigdy. Tylko jednego brata poprosiliśmy, żeby opuścił nasz zbór grzecznie i zrezygnował, bo próbował coś. Ale wszyscy na grupie popatrzyli na niego jak na wariata. Facet tylko na grupie domowej powiedział jedno zdanie przeciwko pastorowi i wszyscy po prostu stwierdzili, że coś mu odbiło. Wyobrażacie sobie? 200 osób i kiedy pastor wychodzi, Grzegorz Bednarczyk, to ludzie mówią, ten człowiek zna Boga. Jeden zbór bez daru Ducha Świętego, drugi z darami. Oba się rozwijają. Wiecie dlaczego? Bo w obu tych zborach jest naśladownictwo. Bycie uczniem. Postawa, jeśli ten... Grzegorz, kiedy przyjeżdżał do Bielska Białej 30 lat temu, przyjechał tylko z żoną. I chyba z jednym synkiem. Zaczynał Kościół od zera. Tu chodzi o to, że uczysz się od kogoś, kto ma efekty. Uczysz się od kogoś, kto wie, gdzie jest cel i jak tam doprowadzić do tego celu. Ale trzeba podjąć trudną decyzję. Trzeba zapomnieć, że jesteś Polakiem. I w końcu zacząć funkcjonować jako dziecko Boże. Powiedzieć, jestem dzieckiem Bożym. Koniec z tym dziadostwem polskim, z tym buntem, brakiem autorytetów, z tym ciągłym myśleniem. To jest mocno podejrzane. W tym musi być podwójne dno. Polak nawet w podwójnym dnie znajdzie jeszcze podwójne dno. Pamiętacie te czasy PRL-u, kiedy występował jakiś kabareciarz, kiedy mówił zwykłą historię, a my wiedzieliśmy, że mówił o Jaruzelskim i wszyscy lali ze śmiechu. I wiecie, że my w tym myśleniu, co niektórzy pozostaliśmy? Że kiedy pastor wychodzi i mówi proste rzeczy, to człowiek siedzi i myśli, o co mu chodzi? Do kogo on piłuje? Pod kogo to kazanie? To jest typowe myślenie Polaka. O co mu chodzi? To niemożliwe, żeby tak wziąć dosłownie jego kazanie, tak prosto i wprowadzić życie. To musi być, ja muszę to przemodlić. On na pewno ma podwójne myśli, to kazanie ma inne znaczenie, na pewno. Tylko, że to nie jest pastor posłany od Boga, to jest polityk. Politycy tak do nas przemawiali. Człowiek, który został posłany przez Boga, ma stać za kazalnicą i bać się Boga. Jego słowa mają wychodzić z jego ust, być słowami Boga i zmieniać życie człowieka. O to Bogu chodzi. Mamy się uczyć i wzrastać. I dowodem na to, że wzrastasz, wokół ciebie ludzie będą się nawracać. Życie ci się będzie układać. Finansowe, zawodowe. Dowodem na to, że idziesz za Bogiem, jesteś Mu posłuszny, bo słuchasz kogoś, kogo Bóg przysłał, jest zmiana pozytywna twojego życia. Ale jeśli tego nie ma, zastanów się. Poważnie się zastanów. Bo Bogu chodzi o to, żeby Kościół w Giżycku, Królestwo Boże w Giżycku i w okolicach się rozwijało. I wiecie dobrze, że murarz na budowie nic sam nie zbuduje. Widziałem takie budowle, że facet się zawziął i sam buduje dom od 20 lat. Nie ma pomocnika, nikt mu nie pomaga, sam sobie w betoniarce rozrabia, sam sobie cegły, wszystko nosi, sam buduje. I buduje już 20 lat. I może skończy przed śmiercią i wtedy powie, zbudowałem dom i umrze. Niektórzy tak budują. Potrzebujemy zespołu, potrzebujemy razem to zrobić. I to jest moja rola, żeby uczyć, żeby pokazać, jak to razem zrobić. Wiem, gdzie jest cel, wiem, jak tam dojść. Szkoliłem 80 misjonarzy. Część z nich założyła zbory. Założyli tylko ci, którzy chcieli się uczyć ode mnie i od gości najlepszych, którzy mnie uczyli. Ale większość z nich nie założyła żadnego zboru. Wiecie dlaczego? Oni tam przyjeżdżali tylko na te szkolenia, tylko dlatego, że Amerykanie co miesiąc dawali 1000 złotych na każdego z nich. Wielu z nich nie zrobiło żadnej notatki. Wielu misjonarzy, których odwiedzałem i pytałem się, dlaczego tego nie zrobisz tak jak na szkoleniu? Bo nie. On wie lepiej. Ja mówię, ale zobacz, to lepiej wcale u ciebie nie funkcjonuje. Dlaczego nie naśladujesz tych, którzy osiągnęli sukces? Bo to amerykańskie. A to nie było amerykańskie. Kochani, zastanówmy się nad swoim uczniostwem. Kogo ty naśladujesz? Za kim ty podążasz? Czy uznajesz autorytet? Też pastora, którego Bóg tutaj przysłał. Bo Bóg mi kazał tu odbudować jego kościół. Wierzę w to głęboko, że Bóg chce odzyskać, zabrać diabłu to, co diabeł zabrał kościołowi w Giżycku i na Mazurach. W tym kościele było 400 wierzących ludzi przed wojną. A w niektórych miejscowościach były kościoły po 1500 osób baptystyczne. W każdej miejscowości był kościół baptystów. I diabeł to wszystko zabrał, zniszczył. I Bóg chce to mu odebrać, zanim przyjdzie. Ale ja sam tego nie osiągnę. Ja mogę tylko was zachęcić i pokazać. I będę uczył tych, którzy chcą się uczyć. Ale nikogo nie zmuszę, jak konia do picia wody. Mogę tylko uczyć tych, którzy chcą się uczyć. I pójść za tym. Amen.